Dzień dobry, nazywam się Sławomir Szczepaniec i jestem gościem pastora Mariusza Nachtmana w zborze Bethesda w Kędzierzynie-Koźlu na ulicy Racławickiej 5.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Zaciekawiła mnie jedna rzecz, bo bardzo lubię jeść, co widać po moim brzuchu. No i kiedyś dostałem taki kalendarzyk od kogoś, od was chyba. To jest Royal Rangers i na tym kalendarzyku są kartki, które mam używać do zapisywania, czego oczywiście nie robię. I to tak wisiało, aż zmieniłem lodówkę. I dopiero zdjąłem kalendarzyk, jak zmieniłem lodówkę. A co było napisane na tej kartce do zrywania? A więc wszystko, co byście chcieli, aby ludzie wam czynili, to i wy im czyńcie. To pewnie Jan Paweł II.
No nie Jan Paweł II, tylko Pan Jezus.
Rozumiem, bo ja ostatnio tak chyba do Andrzeja coś powiedziałem, Kaliszczyka, to jest taki mój znajomy i on mówi, że to nie był właśnie Jan Paweł II, tylko Pan Jezus. No ale teraz kwestia taka, nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, no to chyba to samo. I takie coś znam od dzieciństwa, można powiedzieć, a dodatkowo jeszcze piosenka w radio, bo miałem taki epizod w życiu, że u ojca na warsztacie wśród potu, krwi i łez wierciłem otwory. Na przykład 2000 otworów wierciłem 2 tygodnie przez 8 godzin, a nawet więcej. I leciała taka piękna piosenka Bałkanica w tym sezonie. Bałkańska w żyłach płynie krew, kobiety, wino, taniec, śpiew. Zasady proste w życiu mam, nie rób drugiemu tego, czego ty nie chcesz sam. Piękna, nie?
No, bardzo fajna i żywa piosenka. Myślę, że...
Ale zasada jest piękna.
Zasada też piękna, jeśli...
Patrz, jaki facet rozsądny, dba o innych, nie?
No, można powiedzieć, jeśli ktoś cytuje Słowo Boże nawet w taki dziwny sposób, kto wie, w jaki sposób... Ziarno Słowa Bożego padnie na podatny grunt i być może ktoś się zastanowi nad swoim życiem.
No tak, tylko że tam jest muzyka, przyjaźń, radość, śmiech, życie łatwiejsze staje się. Przynieście dla mnie wina dzban, potem ruszamy razem w tam. No to takie chyba już nie biblijne.
No jak nie, bardzo biblijne. W Księdze Przypowieści jest nawet zachęta, żeby dać ludziom strapionym na duchu wina, niech się bawią i weselą, bo to jest tyle ich działu w życiu. Więc no to jest ludzkie, bardzo ludzkie. No. Wszystkim świętom, jakimś towarzyszą różne uciechy, że tak powiem. Ważne jest, żeby zachować w tym umiar. No artysta akurat w taki sposób przeżywa swoje życie i wyraża swoje zadowolenie z niego, więc no tutaj jest kwestia dyskusyjna, czy ja podzielam jego pogląd, czy nie. No to jest jego sposób na, no nie wiem, na rozrywkę.
A czy to nie rób drugiemu tego, czego ty nie chcesz sam, jest słuszne?
A myślisz, że nie?
No niby dobrze, ale z drugiej strony tak, ja lubię te kobiety, wino, taniec, śpiew, lubię głośną muzykę na przykład, a mój sąsiad tego nie lubi.
Czyli w takim razie, jeśli twój sąsiad tego nie lubi, to rozumiem, że masz przestać używać głośno radia na balkonie, tak?
No.
No i uważam, że to jest słuszne. Jeśli chcesz być dobrym świadectwem dla ludzi, chcesz pokazać, że jesteś miły, uprzejmy i chciałbyś, no, mieć... dobry wizerunek sąsiadów, aby mieć sposobność do, nie wiem, głoszenia im Ewangelii, to uważam, że dobrze byłoby no, wczuć się w ich sytuację. Być może są po ciężkiej nocce w robocie, czy w jakiejś innej trudnej sytuacji. Byłoby dobrze no, dostosować się do ich prośby.
No ja tu wytłumaczę słuchaczom spoza miasta, że jest u nas taki zakład. To są zakłady azotowe Kędzierzyn, w którym większość osób marzy, by być zatrudnionymi i tam się chodzi na nocki.
No na przykład.
No ale niestety nie można być zatrudnionym w tych zakładach, próbowałem. No dobra, ale kwestia jest tego typu, że ja znalazłem informację, że złota reguła jest oparta na wierzeniu, że wszystkie osoby ludzkie są do siebie podobne, a będąc podobnymi powinny się nawzajem szanować. No ale wydaje mi się, że to jednak nie działa w ten sposób, nie? Że są z tym problemy.
Oczywiście, no są problemy i my jako ludzie wierzący niejednokrotnie mamy problemy ze złotą zasadą, choćby właśnie Royal Rangers, organizacja, chrześcijańska organizacja skautowa, której złotą regułą jest właśnie Ewangelia, fragment z Ewangelii Mateusza 7:12, bo o tym fragmencie mówimy. No nie jest łatwa do stosowania. Często no, spędza nam sens powiek, kiedy porusza nasze sumienie, patrząc na to, jak żeśmy zachowali się w stosunku do innych ludzi. I wystarczy znać złotą regułę, czy tam złotą zasadę, aby już wiedzieć, że coś jest z naszym życiem nie tak i trzeba byłoby coś naprawić.
Jakie macie problemy? Które was dotykają? Które martwią? Jakie to mogą być problemy? Bo chodzi o to, żeby tą zasadę zrozumieć. Przybliżając naszym słuchaczom złotą regułę, chciałbym, żeby oni zrozumieli, jakie są te różnice w pojmowaniu takim ogólnym, światowym, a w jaki sposób powinien pojmować ją wierzący. Bo pewne różnice jednak są. Tak mi się wydaje.
No dla mnie nie ma, chociaż wiem, że moi przedmówcy uważają, że to dotyczy tylko niektórych ludzi i w szczególnym kontekście. Ja uważam, że nie. Ta reguła i zasada jest tak prosta, że mogę ją stosować niewierzący. Jeśli niewierzący kieruje się zdrowym rozsądkiem i miłością do bliźniego swojego, tak, jakkolwiek go pojmuje, i będzie wypełniał tą zasadę, to na pewno będzie miał łaskę w oczach innych ludzi. Będzie dobrym sąsiadem, dobrym pracownikiem, dobrym ojcem, matką czy dzieckiem. I tu nie trzeba być człowiekiem wierzącym, żeby tą zasadę stosować. Trzeba się po prostu mądrze nią kierować. Dlatego ja tutaj nie dzielę ludzi, którzy mogą stosować tą zasadę, których ona dotyczy i tych, których ona nie dotyczy. Bo wiemy, że złota zasada tak naprawdę istnieje, funkcjonuje w różnych formach w każdej religii.
No tak, to nie jest chrześcijańskie. Chrześcijańskie, kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. W hinduizmie nie czyń drugiemu czegoś, co gdyby tobie uczyniono, przyniosłoby ci ból. Albo w islamie nikt nie może być osobą wierzącą, aż pokocha swojego brata jak samego siebie.
No, choćby właśnie te kilka zacytowanych przez ciebie religii czy narodów, które mają swoją złotą zasadę. Ona się przewija, tak jak powiedziałem, w każdej kulturze, w każdej religii. W taki lub inny sposób pytanie, czy to, że się tam przewija i jest tak zwaną złotą zasadą, naprawdę jest złotą i naprawdę jest priorytetem dla nas w życiu.
Dobrze, a dla ciebie jest?
Staram się, żeby była. Staram się, żeby była. Staram się żyć według niej. Nie zawsze mi to wychodzi. Czasami życie sprawia, że zapominam o tym, żeby być dla drugiego człowieka bliźnim, robić to, czego ja bym od nich oczekiwał. Postępować tak, jak ja bym chciał, żeby ludzie względem mnie postępowali. Po fakcie zdarza się, że łapię i mówię, no jednak mój postępek, mój uczynek, moje zachowanie, moja postawa nie świadczy dobrze o tym, że przestrzegam złotej zasady.
Rozumiem. I teraz jest bardzo ważna sprawa. Użyłeś słowa bliźni. Ja myślę, że nie każdy z naszych słuchaczy rozumie, co to znaczy bliźni. Ja kiedyś też miałem z tym problemy. Kto to jest bliźni? Kto jest moim bliźnim? O. I skąd to słowo?
No, moja interpretacja Słowa Bożego z Ewangelii Łukasza, gdzie mamy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie i pewien człowiek, który w odpowiedzi na wypowiedź Pana Jezusa zadaje mu konkretne pytanie, kto jest bliźnim moim, i Pan Jezus podaje mu przypowieść właśnie o miłosiernym Samarytanie, odpowiada mu na to pytanie w taki troszkę przewrotny sposób, ponieważ nie mówi, kto jest bliźnim, tylko mówi, kto ma być bliźnim, tak? A więc na pytanie tego człowieka, kto jest bliźnim moim, on nie mówi ten czy tamten, ale pokazuje mu, jakim on ma być, że on ma być bliźnim dla innych.
Tak jak uczynił to Samarytanin dla
Żydów. Tak jak uczynił to Samarytanin dla Żydów.
Musimy wyjaśnić, że Żydzi i Samarytanie, oni tak, to nie mieli wiele ze sobą wspólnego. Dokładnie. Byli pogardzani Samarytanie przez Żydów. Nawet Samarytanka, która pojawia się u Jezusa, to Jezus jej pyta, na co ty mnie szukasz? Ona mu mądrze odpowiada, że szczenięta też jedzą okruchy ze stołu.
To tak? Akurat była Greczynka, nie Samarytanka.
Kobieta syronicka, tak?
Syrofenicjanka,
dobrze. Tak. Przepraszam.
Samarytanka przyszła po wodę i to Pan Jezus się z nią spotkał, aby z nią porozmawiać.
No dobrze, no to w takim
razie. I to ona go zapytała, jak ty, będąc Żydem, ze mną rozmawiasz.
A widzisz, i tą wodę żywota wtedy odkryli, tak?
Tak, i to odkryli wodę żywota. Oczywiście Żydzi i Samarytanie bardzo się nie lubieli. I Pan Jezus na tym przykładzie bardzo jaskrawo pokazuje nam, że nie każdy człowiek jest dla nas bliźnim, ale my możemy być dla każdego człowieka bliźnim. I uważam, że to jest rewolucyjne właśnie.
O, to jest chrześcijaństwo. A to już jest chrześcijaństwo, mój drogi. I to mi się podoba.
I właśnie to jest sedno przypowieści Pana Jezusa o miłosiernym Samarytaninie, bo ta przypowieść dla mnie, ona nie mówi, kto jest moim bliźnim. Czy moim bliźnim jest Żyd, nie wiem, Grek,
ja
czy ty,
tak? Jestem twoim bliźnim?
Bratem?
Bliźnim.
No, bliźni znaczy brat, tak?
Nie wiem, skoro no Samarytanin, który był wrogiem dla Żyda, zachował się tak bardzo dobrze w stosunku do niego.
Właśnie, i teraz popatrz, Sławku. Ja nie nazwę cię bratem, ponieważ inaczej wierzymy. Ale ja dla ciebie chcę zachowywać się jak bliźni. Chcę, żebyś ty o mnie mógł powiedzieć, o, Mariusz jest lepszy niż mój rodzony brat. Bo do tego zachęca mnie życie według Ewangelii. I ja chciałbym, ja nie powiem o, nie wiem, o innowiercach, nie wiem, czy o ateistach, że to są moi bracia w Chrystusie. Ale Słowo Boże zachęca mnie, aby ci ludzie, patrząc na mnie i na moje postępowanie, mogli powiedzieć, ten człowiek zachowuje się lepiej niż mój rodzony brat. Jest dla mnie życzliwszy, uprzejmniejszy, milszy. Naprawdę ten człowiek zachował się jak mój bliźni.
Czyli jednym słowem, no ja zawsze odwołuję się do trzeciej zasady dynamiki Newtona. Czyli akcją, reakcją, jak to w jednym filmie było. Akcja, reakcja. Chrześcijanin jako ten, który wyciąga dłoń w czasie sporów, inicjuje pojednanie, czyli daje więcej niż się odeń oczekuje, tak?
Tak.
Bo taki jest konkluzja, taka jest chyba konkluzja tego twojego postępowania.
Tak, tak można powiedzieć, tylko pamiętaj, że jakby powiedziałeś, akcja rodzi reakcję. A tu właśnie tak nie jest. Ponieważ kapłan, lewita i prorok zareagowali w konkretny sposób.
No oni przechodząc mimo, przeszli dalej.
Zachowali się zgodnie ze swoją tradycją, poglądami, zwyczajami, tak? Próbowali się jakoś usprawiedliwić, postępując w taki, a nie sposób. Mieli swoje jakieś tam motywy, nie będziemy tego rozwijać. Ale ten człowiek pobity, o nich nie mógł powiedzieć, że oni są jego bliźnim, tak? Natomiast patrząc na postępek Samarytanina, tak? A więc ten człowiek był poddany jakiejś akcji, tak? On mógł wyzwać Samarytanina. Gdyby doszedł do siebie, tak? Mógł go wyzwać, mógł go, nie wiem, źle potraktować, a mimo to Samarytanin wykonał właściwą pracę, właściwą robotę, tak?
To, co mu sumienie pokazało.
I Pan Jezus podaje tego Samarytanina i
jako
mówi,
przykład.
Jako przykład i mówi, ty mimo pewnych akcji, tak, drugiego człowieka, ty masz się zachować w odpowiedni sposób. Tutaj mamy też zasadę nastawiania drugiego policzka, chodzenia
i
drugiej mili.
I o to
się
chciałem zapytać właśnie. Czy to znaczy naiwne chrześcijaństwo? Czy promujesz nadstawianie policzka? O tym myślałem wczoraj dosłownie. Co to znaczy nadstawić policzek?
Nadstawić policzek dla mnie oznacza być tak przemieniony Bożą łaską i Bożą miłością do człowieka, że nie staram się walczyć o swoje, ale pokornie przyjmuję zniewagę czy inną rzecz. Niestety ja do takiej postawy jeszcze nie dojrzałem.
W rozmowach naszych staram się unikać brzydkich słów, ale za przeproszeniem tak zwany wysiudany bym został. Przez moich współbliźni.
Oczywiście.
Pracy,
teraz
w szkole, na mieście.
Oczywiście. No, teraz też trzeba umieć stosować mądrą zasadę. Gdybyś przyszedł do mnie i powiedział, Mariusz, w Biblii pisze, że chrześcijanie sprzedawali swoje domy, proszę sprzedaj mi swój samochód i swój dom.
No tak.
Proszę bardzo.
Oddaj
oczywiście,
mi.
Ja tego nie widzę, tak? I nie widzę tego jako, nie wiem, nadstawienie drugiego policzka. Nie widzę tego, że gdybyś podszedł do mnie i powiedział, ty jesteś wierzącym, tak? To nadstaw gębę i byś mi okładał. Ja też tego tak nie widzę. Tak?
Panie Jezus, kiedy mam nadstawiać swój policzek?
Kiedy cierpimy na przykład za wiarę. Kiedy ponosimy konsekwencje, tak jak Pan Jezus. Kiedy z Niego się szydzono, wyśmiewano, bito. Czytamy, On nie podniósł swojego głosu, ale zachował się jak owca na rzeź prowadzona. To samo widzimy w przypadku apostoła Pawła. Dlaczego kilkakrotnie dał się wychłostać, a tylko kilka razy czytamy, że powiedział, nie będziecie mnie bić. A zdarzyło się tak, że najpierw został wychłostany, a potem dopiero powiedział o swoim rzymskim przywileju, tak? Dlaczego? Dlatego, że widział i chciał nam, Duch Święty daje nam przez to poznanie, abyśmy w pewnych sytuacjach cierpieli za wiarę, ale nie byli naiwni, nie dali się wykorzystywać i nie dali, no nie wiem, traktować się jak naiwnych chrześcijan.
Rozumiem. Ukamieniowanie Szczepana, to jest 7 rozdział Dziejów Apostolskich, jest też ładnym, chwalebnym takim przykładem, tak? Nadstawiania policzka za wiarę? Szczepan, który tak, modli się za twoich prześladowców.
No Szczepan był męczennikiem i
pierwszym męczennikiem,
jak tak, niektórzy uważają. On tutaj jakby nawet no, nie miał możliwości nadstawienia drugiego policzka, po prostu przyjął pokornie no, śmierć z ręki swoich oprawców. Tak? Ja myślę, że dzisiaj nikt nas nie chce kamieniować, ale bardzo często ludzie biją nas po twarzy z powodu naszej wiary i może to nie jest fizyczne, tak? ale może być psychiczne, tak, słowne.
Wykorzystywaniem swojej pozycji, tak? Czy w pracy przesuwaniem na gorsze stanowisko na przykład za to, że się jest chrześcijaninem, tak?
Na przykład, tak. I teraz właśnie wspomniałeś o dyskryminacji ze względu na wiarę, tak? Mhm. Ktoś cię przesuwa dlatego, że jesteś innowiercą. Uważam, że tu nie ma zasady nastawiania drugiego policzka, ponieważ ludzie mają nas traktować godnie jako drugiego człowieka. Jeśli spełniasz kwalifikacje i wymagania, pewne rzeczy ci się należą. A więc godziwa praca, jak wszystkim innym. I ty nie musisz dawać sobie, nie wiem, pluć, że tak powiem brzydko, w kaszę, dlatego że jesteś osobą wierzącą. Ale natomiast, jeśli ktoś przyjdzie i będzie drwił z ciebie, twój pracodawca będzie drwił z ciebie, kiedy ty będziesz stał na rynku i rozdawał ulotki, on podejdzie, przestań, ty innowierco, ty taki i taki.
Księdzem mnie nazwie.
Nazwie cię księdzem.
Wariatem, jakimś religijnym. Tak.
Niech się nazwie jak chce, to ty możesz mu powiedzieć, błogosławię cię, nie złorzeczę ci i tak dalej, i tak dalej. I chcesz, to ci buty jeszcze wypastuję, żeby pokazać, jak bardzo cię kocham. Tak? Ale kiedy przychodzisz jako pracownik, a w pracy nie
jak
jesteś...
Jak mówi, że to są prawa i obowiązki, a zatem masz pewne prawa. Prawo do szacunku na przykład, tak? Do tego chcesz nawiązać.
Tak, do tego chcę, ale chcę ci pokazać to, że ty w pracy, tak? Jesteś sobą i pracujesz zgodnie ze swoją etyką, tak? Która wynika z twojej wiary, ale twój pracodawca, on nie przyjmuje cię dlatego, ze względu na twoją etykę pochodzącą z wiary. On
przyjmuje ze względu na kwalifikacje.
Na kwalifikacje, tak. I teraz jeśli on miesza te dwie rzeczy, bo chce czerpać korzyści z tego, że cię, nie wiem, nie zapłaci, upokorzy albo coś,
tak,
uważam, że tutaj powinniśmy postawić się, bierzemy kodeks pracy, posądzamy go o mobbing i o inne rzeczy i sprawa załatwiona. Natomiast kiedy on cię widzi na rynku z ulotkami, uważam, że powinieneś mu powiedzieć, błogosławię cię, chcesz, to ci buty wypastuję, żeby ci pokazać jednak, jak bardzo cię miłuję, bo Chrystus, chociaż był w postaci Bożej, uniżył się i to aż do śmierci krzyżowej i ja też tak to zrobię.
To powiedz mi, kiedy mam przejść 2000 kroków? Zamiast 1000?
No, tak, czytamy w Biblii, że jeśli ktoś się przymusza tak, abyś szedł, oczywiście pomijam kontekst kulturowy tej wypowiedzi, dzisiaj można to przełożyć w taki sposób, że kiedy przychodzi ktoś do ciebie i prosi cię na przykład o wykonanie jakiejś usługi, choćby masz samochód i ktoś przychodzi, jakaś osoba, no nie wiem, nie podzielająca twoich poglądów, twojej wiary, twój sąsiad, sąsiadka niewierząca i mówi, Sławku, wiem, że byliśmy wredni, po nocach hałasujemy, tupiemy, brzydkie rzeczy kładziemy ci pod wycieraczkę, tak? Ale słuchaj, teraz jesteśmy w potrzebie, to możesz mi powiedzieć, o, takiego wała, tutaj robię bez zginania łokcia, bo słuchacze tego nie widzą, ty możesz tak zareagować, ale możesz zareagować zgodnie ze złotą zasadą i powiedzieć, tak, pomogę wam i tym samym w duchowy sposób ściągniesz na ich głowę węgle rozżarzone.
Rozumiem. No, to ja pamiętam taką opowieść o pewnym bracie, to z innego ugrupowania, który właśnie cierpiał bardzo od swojego majstra. Różne zniewagi, przekleństwa i tak dalej, ale kiedy tak wyśmiewany pracował kilka lat i temu majstrowi coś dziecko chyba zachorowało, czy miał wypadek, on miał rower i właśnie nikt nie chciał majstrowi pożyczyć tylko ten. I to zrobiło na nim ogromne wrażenie, że mimo tego, że był lżony, wyśmiewany, przed wojną to było, to rower to było coś.
No, widzisz, wspaniały przykład właśnie stosowania złotej zasady i etyki wynikającej z tego, kim jesteśmy w Bogu, a nie wet za wet.
Rozumiem. No i to jest właśnie to nawiązanie do trzeciej zasady dynamiki Newtona, która mówi, za akcję należy się reakcja. Chrześcijanin, który w zupełnie inny sposób reaguje, no i w pewien sposób jakby zmusza swojego, nie wiem, trudno powiedzieć mi przeciwnika, no ale przeciwnika do pewnego rodzaju przemyśleń. Co to są te węgle rozżarzone?
No, wielokrotnie się w Słowie Bożym ten fragment pojawia, czyli to są...
Czy to są wyrzuty sumienia? O!
Tak, można by też było tak powiedzieć.
Coś takiego,
to
są, że ja byłem taki zły wobec tego Nachtmana. Miałczałem za nim na ulicy.
Tak, dokładnie.
Wyśmiewałem gościa, a on się okazał na przykład, że pomógł mi bardzo, kiedy moja żona zachorowała.
Na przykład. A on właśnie zamiast oddać mi pięknym za nadobyt, jak to się mówi, tak? Złem za zło, albo powiedzieć, o, teraz ci odpłacę. On postępuje całkiem odwrotnie i okazuje się właśnie bliźnim, pomimo różnych uzasadnionych sytuacji, tak jak miał kapłan, lewita czy prorok.
Mhm. Rozumiem. I wierzysz w to, że ludzie tak potrafią w obecnych czasach?
Tak, wierzę w to, ponieważ wielokrotnie obserwuję to w życiu ludzi, Tak jak powiedziałem, sam staram się tak żyć, nie zawsze mi to wychodzi, ale dążymy do doskonałości, dążymy do tego, aby dojrzewać w Bogu i wierzę, że z Bożą pomocą, pracując nad sobą, nad swoim charakterem, nad swoim życiem, uczynkami, wzrastając w łasce Bożej, będziemy stawali się coraz doskonalsi na środowisku naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Bardzo dziękuję Tobie za tą rozmowę. Dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy. Ewangelia świętego Łukasza w 6 rozdziale, werset 27. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam, to mówi Pan Jezus, miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstawi drugi, a temu, kto ci zabiera płaszcz i sukni, nie odmawiaj. Każdemu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. Prawda? To są te wersety, które właśnie dzisiaj omawialiśmy. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również sięgną do Słowa Bożego, aby przeczytać.
Ja też mam taką nadzieję, ponieważ to, co przeczytałeś teraz, jest pięknym podsumowaniem naszej rozmowy. Aczkolwiek podkreślam jeszcze raz. W mądrości Ducha Świętego musimy ją stosować w swoim życiu, abyśmy czasami przez opaczne zrozumienie Słowa Bożego nie przynieśli szkody ani sobie, ani Kościołowi, ani naszym bliźnim.
Dziękuję bardzo. Byłem gościem pastora Mariusza Nachtmana w zborze Bethesda.